Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie wnet. Pierwsze dwie godziny ze studia w Warszawie, trzecia godzina z Arizony, studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski, ale to o godzinie 18:00. A teraz neutralna informacja na temat pogody. Słońce jest w Warszawie, 8 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza, w Krakowie 9 stopni, ale w nocy za to tylko 3 stopnie Celsjusza. To są te neutralne informacje, bo oczywiście główny nurt informacyjny dotyczy koronawirusa, bo koronawirus, 16 przypadków koronawirusa wykryto w Polsce, ponad 170 osób jest hospitalizowanych, to najnowsze dane resortu zdrowia, 5 osób z potwierdzonym zakażeniem jest leczonych w oddziale zakaźnym w szpitalu rejonowym imienia Józefa Rostka w Raciborzu. Ponad 4000 osób zostało objętych kwarantanną. W poniedziałek potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Krakowie. Też informacje o tym, że granice Polski też będą kontrole na polskich granicach. Tak poinformował rząd. Patrzymy jeszcze na informacje, które dotyczą, ale Rafał Brzeski, doktor Rafał Brzeski jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
I pan ma informację, ja mam informację, to zaczynamy. Ja może powiem o tym, że koronawirus zaatakował światowe giełdy, które odnotowały bardzo duże spadki, nawet do 8%. A pan jakie informacje uznał za najważniejsze?
Więc o giełdach za chwilę, natomiast na początku dwie informacje króciutkie. Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej omawiać będą jutro na telekonferencji możliwości współpracy sanitarnej, naukowej i gospodarczej dla opanowania epidemii koronawirusa. A następna informacja jest już giełdowa. Giełda na Wall Street wstrzymała dzisiaj po południu na krótko operację, żeby opanować paniczną sprzedaż akcji i papierów wartościowych. Giełdy zresztą szaleją od rana, tak jak pan wspomniał, 8% spadków. Od piątku ceny ropy naftowej spadły prawie 1/3. Przed południem cena baryłki ropy według standardu Brent wynosiła $31, a według standardu West Texas niecałe $27,5. Od początku grudnia ceny ropy spadły o połowę. Po południu ceny nieco wzrosły, ale to tylko niewiele. Przyczyną karkołomnego spadku jest brak porozumienia producentów surowca. Arabia Saudyjska i Rosja zapowiedziały, że zwiększą produkcję, żeby zarobić ile się da i zdobyć nowe rynki. Inne państwa są gotowe ograniczyć pompowanie ropy, żeby zahamować spadek cen spowodowany ograniczeniem popytu na ropę w wyniku epidemii koronawirusa. Na Dalekim Wschodzie, głównie w Chinach, Japonii i Korei Południowej, zmniejsza się produkcja przemysłowa, stąd i ropy tyle nie potrzeba. A w Europie i Stanach Zjednoczonych strach przed koronawirusem oraz zarządzenia sanitarne sprawiają, że ludzie siedzą w domach i nie podróżują. Turbulencje na rynku ropy skutkowały dzisiaj przed południem spadkiem notowań akcji i papierów wartościowych oraz skokami kursów walut. Spadał dolar, wzrastał japoński jen oraz euro. Niepokój nie ominął nawet rynku diamentów. Rynkowy gigant De Beers ogłosił, że w styczniu wartość sprzedaży kamieni wyniosła $551 milionów, a w lutym już tylko $355 milionów. Głównym powodem dramatycznego spadku sprzedaży jest epidemia w Chinach, które są drugim po Stanach Zjednoczonych rynkiem zbytu dla diamentów jubilerskich i przemysłowych. Tylko w Hongkongu, czyli który jest wielkim centrum handlu dobrami luksusowymi, sprzedaż diamentów w styczniu skurczyła się o 42% w porównaniu z początkiem ubiegłego roku. Efekty gospodarcze, czy skutki gospodarcze epidemii są jednak znacznie poważniejsze. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w opublikowanej właśnie prognozie obniżyła o 0,5% globalny wzrost gospodarczy w bieżącym roku. według OECD z powodu epidemii koronawirusa wzrost sięgnie w najlepszym razie około 2,4% zamiast przewidywanych dotychczas 2,9%. OECD ostrzega, że Japonia oraz kraje strefy euro mogą pogrążyć się w recesji i nie jest wykluczone, że gospodarka włoska już znajduje się w recesji. Tymczasem eksport chińskiej gospodarki w styczniu i lutym spadnie w sumie o 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym, prognozuje 25 ekonomistów indagowanych przez agencję Reutera. Import ten za ten sam okres spadnie o 15%. Analitycy Capital Economics przewidują, że w pierwszym kwartale gospodarka chińska skurczy się o 2% w skali, a w skali całego roku wzrost gospodarczy Chin nie przekroczy 2%, co będzie kompromitującym wynikiem dla państwa, które od początku stulecia rozwijało się w średnim tempie 9% rocznie. Kierownictwo Komunistycznej Partii Chin, czyli zarazem kierownictwo państwa, wzywa do sprawnego przywracania produkcji, ale w miastach i zakładach realizacja tych wezwań jest niemożliwa. Produkcję wielu przedsiębiorstw dezorganizuje brak personelu, który odcięty przez regionalne kwarantanny nie może wrócić do przedłużonej epidemią przerwie z okazji świąt księżycowego Nowego Roku. Przerwy w pracy powoduje też konieczność dezynfekowania budynków za każdym razem, w którym okaże się, że zatrudniony pracownik zarażony był koronawirusem. Dochodzą do tego liczne mini kwarantanny i obostrzenia sanitarne narzucane przez lokalnych biurokratów. Przykładowo pracownicy skarżą się, że nie mogą dojechać do pracy, gdyż żeby wyjść z bloku, muszą podać straży sanitarnej nie tylko swój kod mieszkańca, imię i nazwisko, ale również odpowiednik numeru PESEL, temperaturę ciała zmierzoną przed wyjściem z mieszkania, aktualne zaświadczenie, że nie są podejrzani o zachorowanie oraz historię ostatnich podróży. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych śledzą stale ruchy posiadaczy komórek, a media społecznościowe zorganizowały gorące platformy, na których można przez całą dobę donieść na sąsiada lub znajomego, że jest chory. Władze niektórych miast oferują nagrody mieszkańcom, którzy zgłoszą chorego sąsiada. Możliwości głupich kawałów oraz złośliwości są wielkie, a wytłumaczenie, że jest się zdrowym, trudne i długotrwałe. Wielu eksporterów chińskich ma kłopoty z realizacją zagranicznych zamówień na luty i dalsze miesiące, nie tylko z uwagi na brak personelu, ale również na niedobory surowców i półfabrykatów dostarczanych przez kooperantów. Wielu producentów skarży się, że zagraniczni odbiorcy skasowali zamówienia. Porty pracują coraz wolniej, gdyż kontenery nie nadchodzą w ustalonym porządku. Na logistyczne szlaki do Stanów Zjednoczonych i Europy wkrada się chaos. Na chaos ten skarżą się zwłaszcza eksporterzy z Niemiec, dla których Chiny to główny rynek. W styczniu i lutym z Chin do Niemiec nie dotarło wiele towarów, a zatem teraz nie wystarcza kontenerów na niemieckie wyroby, które powinny być wysłane do Chin. Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorców BDI przewiduje, że logistyczny chaos potrwa jeszcze kilka miesięcy, a przez ten czas gospodarka niemiecka pogrąży się w najdłuższej recesji od czasu zjednoczenia, czyli od 1990 roku. Skończmy z Chinami i koronawirusem. I inne informacje, dwie nie tylko już.
To zanim przejdziemy do tych innych informacji, to tak? Tylko informacja sprzed mniej więcej 2 godzin. Szef Mariusz Kamiński i premier Mateusz Morawiecki powiedzieli, że wprowadzają kontrolę na polskich granicach. Uważamy, że z uwagi na to, że gros osób zarażonych dociera do Polski z zagranicy, musimy wprowadzić nadzwyczajne środki. Dziś o godzinie 15 zostanie uruchomionych 5 kluczowych punktów. 4 na granicy z Niemcami, 1 na granicy z Czechami. Dodał, że punkty te są nieprzypadkowo wybrane. To są to miejsca, gdzie autobusy rejsowe przekraczają polską granicę. W ciągu kilkudziesięciu godzin punkty te zostały rozszerzone na całość, na wszystkie najważniejsze przejścia na granicy zachodniej i południowej. Od jutra wszelkie procedury medyczne i sanitarne zostaną wdrożone w 100% na naszych granicach zewnętrznych, czyli z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją, przekazał szef MSW. Zaznaczył, że w ciągu kilkudziesięciu godzin całość granic Polski zostanie zabezpieczona. Podkreślił, że punkty ochrony sanitarnej na granicach będą całodobowe. Może za chwilę będziemy mieli połączenie z rzecznikiem prasowym Straży Granicznej, więc zapytamy się, jak to w rzeczywistości w tej chwili wygląda, co się dzieje na polskich granicach. A teraz dr Rafał Brzeski, kolejne wiadomości ze świata.
Panująca w koncernie Boeinga kultura ukrywania błędów, pogoń za obcinaniem kosztów oraz potężny brak nadzoru doprowadziły do 2 tragicznych katastrof samolotów pasażerskich typu 737 MAX należących do linii Lion Air oraz Ethiopian Airlines. Takie są wstępne konkluzje specjalnego raportu przygotowanego dla Komisji Transportu Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. 13-stronnicowy dokument podkreśla ostrą konkurencję Boeinga z koncernem Airbus, która sprawiła, że maszynę projektowano i produkowano na skróty, co skutkowało błędami technicznymi. Konstrukcyjne niedoróbki ukrywano później przed klientami oraz instytucjami kontroli jakości i nadzoru. Przykładowo przez 14 miesięcy po katastrofie maszyny linii Lion Air ukrywano wady oprogramowania automatycznego pilota. Po drugiej katastrofie w ubiegłym roku koncern Boeinga uziemił do odwołania wszystkie maszyny 737 MAX. W marcu ubiegłego roku, kiedy wstrzymano loty, polskie linie lotnicze LOT miały 5 takich samolotów, a do końca roku miały odebrać kolejne 7. Teraz muszą w zamian za uziemione maszyny wynajmować inne. W sądzie w Schiphol w Holandii rozpoczął się dzisiaj proces w sprawie zestrzelenia w lipcu 2014 roku nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego samolotu pasażerskiego LOT MH17. Oskarżonymi są Igor Girkin, były pułkownik Rosyjskiej Federacyjnej Służby Bezpieczeństwa, Siergiej Dubiński z GRU oraz Oleg Płatow ze specnazu GRU, a także Ukrainiec Leonid Harczenko z separatystycznej milicji tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Zarzuca im się sprowadzenie za zgodą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w samowierzchnej wyrzutni pocisków typu Buk, z której zestrzelono malezyjską maszynę. Wyrzutnia należała do bazowanej w Kursku 53. Brygady Rakietowej Obrony Przeciwlotniczej. W ataku na pasażerski samolot lecący do Kuala Lumpur zginęło 298 osób. Sprawa ma charakter międzynarodowy, bowiem wśród ofiar są obywatele Holandii, Australii, Malezji, Indonezji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Filipin i Kanady. Oskarżeni są nieobecni, a Moskwa uważa cały proces za jedną wielką prowokację. I to wszystkie informacje, które dzisiaj przygotowałem.
I do rozmowy z Rafałem Brzeskim wrócimy za chwilę. Bardzo serdecznie dziękuję, bo jeszcze nam się należy komentarz. Może porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy turecko-greckiej. Zobaczymy, co z tego co z tego będzie, bo granica turecko-grecka też jest tym miejscem, w którym coś się decyduje. Od ponad tygodnia dziesiątki tysięcy migrantów starają się sforsować grecką granicę, a jeszcze do tego wszystkiego minister spraw wewnętrznych Turcji powiedział, że więcej będzie tych imigrantów skieruje na granicę z Grecją, by mogli przedostać się do Unii Europejskiej. Teraz mamy połączenie z rzecznikiem prasowym Straży Granicznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Janina Rokicka. Rząd powiedział, będą kontrole na granicy. Co teraz się dzieje na granicy zachodniej Polski i południowej?
Witam. Porucznik Agnieszka Goliat, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. No, zgodnie z zapowiedzią pana premiera i pana ministra, na granicy ruszyły punkty kontroli sanitarnej, w których Straż Graniczna, ale też inne służby, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa i służby medyczne realizują swoje zadania. Każdy ma postawione zadanie. Jeśli chodzi o kontrolę busów i autobusów, bo to właśnie dla tych środków transportu dedykowane są te punkty kontroli sanitarnej. W pierwszej kolejności służby medyczne wykonują pomiar temperatury i rozmawiają z podróżnymi. W dalszej kolejności funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają od podróżnych karty lokalizacyjne z informacjami, z danymi, weryfikują dane podróżnych. No i w przypadku, gdyby okazało się, że osoby cierpią na dolegliwości, które mogą się wiązać z zarażeniem koronawirusem i jakby przebywały, czy miały kontakt z osobami chorymi, no taką osobą zajmą się służby sanitarne zgodnie z procedurą głównego inspektora sanitarnego.
A czy to jest tak, że każdy autokar i każdy bus wjeżdżający do Polski będzie kontrolowany?
Tak, chcemy, taki jest cel tych kontroli, że chcemy większość tych autobusów poddać kontroli busów i autobusów, którymi przyjeżdżają do Polski podróżni.
Czyli krótko mówiąc, jeszcze samochody osobowe mogą wjeżdżać do Polski bez kontroli, natomiast każdy bus, którym jest więcej niż 8 osób, takiej kontroli będzie podlegać, czyli będą sprawdzane karty, temperatura każdego, kto jedzie takim autobusem, będzie sprawdzona?
Tak jest, bo należy pamiętać, jakby nie wiązać tego z przywróceniem kontroli granicznej, bo to są zupełnie dwie inne rzeczy. Badane są osoby podróżujące busami i autobusami ze względu na ryzyko, że mogą się, jakby wracają potem do swoich rodzin, do swoich środowisk i żeby w przypadku, kiedy zostały zarażone, nie zarażały swoich bliskich. Karty lokalizacyjne pozwolą potem inspekcji sanitarnej ustalić, kto był towarzyszem podróży danej osoby. I tak w busach i autobusach wszystkie osoby podróżujące nimi będą poddane przez służby medyczne kontroli.
4 takie punkty na zachodniej granicy, 1 punkt na południowej granicy. To jest cały ruch autokarowy, czy też będzie tych punktów więcej?
Są plany, żeby w najbliższych dniach, zgodnie z zapowiedzią pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, takich punktów pojawiło się jeszcze więcej.
A czy wystarczy pracowników Straży Granicznej? Czy potrzebny jest dodatkowy zaciąg?
To nie jest tak, że wszystkie te zadania realizuje tylko Straż Graniczna. To są punkty kontroli sanitarnej, w których są obecni funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, w niektórych punktach również strażacy i służby medyczne, które zapewnić ma zgodnie z zadaniem postawionym nam wojewoda. No i robimy wszystko i tak to zorganizujemy, żeby tych punktów pojawiało się z każdym dniem coraz więcej.
Czy mogę zadać pani jedno osobiste pytanie, które wykracza poza funkcję, którą pani sprawuje?
Zawsze może pan zadać, ale ja nie wiem, czy na nie odpowiem w takim razie.
Czy pani się boi koronawirusa?
Powiem szczerze, że no uważam podobnie jak jakby służby medyczne tutaj, które teraz nas informują o tym, jak postępuje ta choroba, że należy zachować zdrowy rozsądek i podstawowe, żeby zachować podstawowe środki higieny. Więc myślę, że należy być ostrożnym, ale może zachowując zdrowy rozsądek.
Czyli nie rzuciła się pani do sklepu, żeby zrobić zakupy i zapasy w domu na co najmniej 2 tygodnie?
Nie takich dużych zakupów nie zrobiłam i póki co na razie nie planuję.
Słyszę, że telefon dzwoni. Bardzo serdecznie pani dziękuję, że pani znalazła dla Radia Wnet, Popołudnia Wnet, te 5 minut czasu. Czujemy się doinformowani.
Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo.
Pani Agnieszka Golias była gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 6:21. Zobaczymy, czy doktor Rafał Brzeski jest przy telefonie. Panie doktorze?
No jestem.
Mamy informację prosto z granic Polski, uszczelnianie polskiej granicy, w cudzysłowie mówimy, czyli badanie na granicy wszystkich busów i autokarów, które wjeżdżają, staje się powoli faktem, ale gdy popatrzymy na świat, bo mówiliśmy o tym, co dzieje się na giełdach, co dzieje się z liniami lotniczymi, jak zmienia się sposób naszego funkcjonowania na świecie. Czy pan doktor kiedyś widział i coś podobnego, czy komentował pan takie zdarzenia?
No aż takiego zdarzenia, żeby to była globalna panika, to nie. Ale lokalne tak, i to jest, powiedzmy, to jest jeden z elementów to, co robią w tej chwili rządy. To jest w pewnym sensie zarządzanie strachem. Bo strachem można zarządzać. I w media, nasza rola mediów jest w tym zarządzaniu niesłychanie ważna. I na ogół ja to, że tak powiem, przerabiałem przy okazji ataków terrorystycznych, kiedy strach był równie potężny, zwłaszcza na liniach lotniczych i wśród ludzi, którzy mieli lecieć samolotem. A w samolotach podkładano bomby albo je porywano. To było dobrych kilku w drugiej połowie ubiegłego stulecia. I wówczas zrobiono między innymi bardzo poważne badania. Dlatego, że mediom zarzucano podsycanie paniki z jednej strony, a z drugiej strony w momencie, kiedy terroryści uprowadzili cały samolot i gdzieś stał on na lotnisku i terroryści żądali spełnienia ich żądań, na przykład opublikowania manifestu albo zwolnienia więźniów z ich organizacji, to wówczas trwały negocjacje. Media to obsługiwały. A później zarzucano mediom, że podsycają atmosferę i na przykład doprowadziły do tego, że terroryści zaczęli zabijać zakładników. I zarzucono to medium. I wówczas przeprowadzono bardzo wnikliwe badania prasoznawcze i okazało się, że to wcale nie media i nie dziennikarze są winni. To politycy najczęściej zaogniają atmosferę, nie powiem, że niefrasobliwym, ale po prostu dziecinnym złośliwościami dziecinnymi oraz swoją nieprzepartą chęcią zaistnienia, w związku z czym wypowiedzenia w krótkich słowach czegoś, no takiej hiperboli, żeby było barwne i żeby było cytowane. Media to powtarzały, bo to powiedział polityk, a obowiązkiem mediów jest wtedy powiedzieć. Media relacjonowały. No i teraz jest kwestia, czy właśnie była wówczas taka olbrzymia dyskusja, przetoczyła się, czy media powinny cenzurować wypowiedzi i dobierać, że tak powiem, fakty.
My bardzo...
Nie, cenzurować nie wolno, natomiast należy, będąc dziennikarzami, samemu unikać zaogniania i podsycania atmosfery.
To jest prawda. My bardzo dużo mówimy o tych stratach i liczymy te straty dla globalnej gospodarki, znaczy i o strachu, i o stratach dla globalnej gospodarki. A czy pan się zastanawiał nad tym, czy ktoś na tym wszystkim będzie miał jakieś zyski, czy jest jakiś beneficjent tego zamieszania?
No, na pewno jest beneficjentem, beneficjentami są wszyscy producenci, takimi bezpośrednimi są wszyscy producenci różnych środków odkażających, których przecież wszędzie brakuje, i opatrunkowych, i w ogóle takich bezpośrednich, podstawowych środków higieny i środków sanitarnych. Ci zarobią od razu, już zarabiają, a spekulanci zarabiają jeszcze więcej, dlatego, bo spanikowanym sprzedają przy gigantycznym przebiciu. Natomiast w gruncie rzeczy tanie środki, tanie w produkcji, tanie na co dzień bardzo tanie. To jest jedno. Na pewno zarobią ci, których supermarkety i ci, których wyroby ludzie kupują w tej chwili masowo z uwagi na panikę, nazwijmy to spożywczą, i zaopatrywanie się, to co pan przed chwilą mówił, czy pani rzecznik się zaopatrzyła na najbliższe 2 tygodnie. No więc to jest wykupowanie sklepów. To jest w Polsce, to nie jest to aż takie, jak sądzę, jeszcze poważne, dlatego że Polacy mają niesłychanie dużo zdrowego rozsądku, a poza tym zwyczaj jest u nas taki, że się w domu trochę zawsze zapasu ma. W związku z czym nie jest to konieczne. To jeszcze tak, żeśmy nie zachodnieli, nazwijmy to w ten sposób. Ale jeśli chodzi o taką Australię, no to tam są bijatyki o papier toaletowy w supermarketach, co w Polakach mojego pokolenia, czyli tych, co pamiętają jeszcze PRL, no to wzbudza śmiech, dlatego że w Polsce nie było bijatyk o papier toaletowy, chociaż był ściśle racjonowany, a zdobycie jego graniczyło w ogóle z niemożliwością. Ale to jest... ja nie sądzę, żeby w Polsce była panika i wybuchła. My jesteśmy, tak powiem, zdroworozsądkowi. Natomiast tam, gdzie wszystko a poza tym, życie w Polsce przez tyle dziesiątków lat było nieuregulowane. Natomiast tam, gdzie życie jest uregulowane od dziesiątków, jeśli nie od setek lat, gdzie wiadomo, co wszystko powinno jest i co wszystko jest, bo jest tam, gdzie było i jest generalnie porządek, no to tam taka nagła zmiana powoduje panikę, bo ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni, to jest zupełnie inny świat. Natomiast my, wyjeżdżając bardzo często na zachód, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, to my przeżywamy też szok, dlatego że świat może być aż tak uporządkowany. Życie codzienne może być tak uporządkowane. Ale mieliśmy rozmawiać o migrantach.
To prawda, ale patrzę na zegarek. Jest 16:28. To może w kolejnej części popołudnia wnet uda nam się porozmawiać o tym, co się dzieje na granicy turecko-greckiej, bo to jest ta...
Albo odłóżmy, dlatego, bo będzie się działo jeszcze więcej, w związku z czym możemy poczekać nawet cały tydzień i tam to nie zniknie. A jeżeli teraz się coś spieszy, no to ja będę czekał z telefonem i będziemy mogli rozmawiać.
Wszystkiego dobrego. Doktor Rafał Brzeski, politolog, był gościem jak w każdy poniedziałek i komentował i mówił, jakie jego zdaniem są najważniejsze fakty i zdarzenia na całej kuli ziemskiej. Na zegarze godzina 16:29. Słuchają państwo Popołudnia Wnet, a w nim zaśpiewa zespół The Doors.